takie następnym punktem przygotowanie do akcji zima. Każdy z radnych to dostał. Czy są jakieś uwagi, pytania odnośnie tego?
Może pan tylko dwa, trzy zdania też, jak gdyby wprowadzenie do tego materiału i do stanu, jak to wygląda. Troszeczkę stan dróg nam się zmienił, ilość dróg, także sposoby, zasady odśnieżania niewiele uległy modyfikacji, ale jest nowe zarządzenie z 16 listopada bieżącego roku i na podstawie tego zarządzenia praktycznie zostało to uregulowane, jak ma wyglądać sprawy związane z odśnieżaniem na naszych drogach. Zmiany dotyczyły pewnych rzeczy, które w tym poprzednim żeśmy mieli, które dotyczyły osób odpowiedzialnych. Teraz jest Krystian w paragrafie drugim, tutaj wpisany jest Michał Jurecki, nowy pracownik, który z naszej strony będzie zarządzać działaniami kryzysowymi. No i jest nowy dzielnicowy, którzy tu są wpisani do kontaktów, do udziału w tej całych wszystkich procedurach. Co do zmian, co do odcinków, czyli mapy, które są dopisane, dołączone do zarządzenia, u nas praktycznie niewiele się zmieniło, czyli standard mamy jeden wypisany, widzicie, które ulice, w jakich odległościach są odśnieżane, w jaki sposób jest zapobiegany gołoledzi, czyli są wyznaczone też górki, które są posypywane w zależności od stanu pogody. To praktycznie się niewiele zmieniło. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już podzielone na trzy rejony. Jesteśmy po przetargu, zakład komunalny, który prowadzi całość akcji, bo jako zakład komunalny odpowiada u nas w urzędzie, nie mamy tych działań. Krystian odpowiada ze względu na drogi, jest tutaj wpisane, ale bezpośrednio całą akcję prowadzi zakład komunalny i są też te trzy rejony i już jesteśmy po przetargu, także też się nie zmieniło. Firma, rejon, w sensie ten jest razem i Brzeźnica i na tym to obsługuje nasz zakład komunalny, który ma jak gdyby dwa te rejony, Rudnik i ta część od Brzeźnicy. Później mamy u nas zakład z Pawłowa, pana Strzeduli, który obsługuje część Gamów, Modzurów, Jastrzębie, ten rejon. No i pan Ficoń, który tutaj tą częścią grzegorzowicką dzieli się w jakiejś tam małym elemencie też z naszym zakładem. To jest to, co jest u nas na drogach do ogólnego działania na zakresie przygotowania do zimy. Oczywiście to jest tylko na naszych drogach, czyli mamy też drogi powiatowe i tutaj to, co powiat, Krystian, nie wiem, nie dołączył jako tak, tej informacji, jest też w materiałach do tej informacji, także myślę, że to też otrzymaliście. To jest materiał, jaki otrzymujemy zawsze z powiatowego zarządu dróg i te wszystkie zasady, jakie oni mają, czyli do wiadomości i też do możliwości interweniowania, gdyż akurat co do prowadzenia akcji zima dróg powiatowych mamy najwięcej. I tak samo na podobnym drogi wojewódzkie i droga krajowa, na które tutaj też już nie mamy wielkiego wpływu, ale też otrzymujemy informacje o standardach, o telefonach i myślę, że te informacje też są u nas dostępne, ale też i na stronach poszczególnych zarządców dróg. I to praktycznie te najważniejsze informacje. Sięgacz to są, jeżeli są to główne ulice, mają też te główne ulice, jeżeli to jest ulica, która ma swoją nazwę, jest skrzyżowanie, no to to jest element danej ulicy, danej drogi. Sięgacz to są te dróżki boczne odchodzące z danej ulicy.
Czy jest określony jakiś odcinek, na jakim odcinku to jest, czy to jest do końca? No to są aż do nieruchomości. Najczęściej one doprowadzą do dwóch, trzech nieruchomości, które są dalej oddalone od tej drogi głównej. To jest Sięgacz i numeracja jest danej ulicy, nazwa danej ulicy, jest to przepisane do danej ulicy, do danej drogi.
To nie jest do końca takiej drogi, czy to jest do tej pierwszej posesji?
One są najczęściej do ostatniej posesji, bo jeżeli to jest skrzyżowanie, jest nowy numer drogi, to najczęściej to już nie jest Sięgacz, czyli to jest nowa droga. To jest wtedy nowa droga.
Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję za przedstawienie.
Jeszcze pytanie, jaki budżet mamy przeznaczony na akcję zimę w roku? To samo, czy więcej?
To samo, a z obecnego budżetu zabezpieczenie, czyli sól, takie te rzeczy, no to są z bieżącego budżetu, a na przyszły rok jest taka sama chyba dosłownie, jak mamy na bieżący rok.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu sprawozdania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do tego
jest uchwała. Jest przygotowany projekt uchwały, praktycznie niczym się za bardzo nie zmienia. Działalność nasza też się nie zmienia, nasze podstawowe. Oprócz tego, że mamy finansów coraz mniej. Z naszej strony są dwa sklepy, nie ma ani jednego baru na terenie gminy. Z drugiej strony, no nie wiem, dwa, trzy. Także jak widzicie Państwo, w koncesji jest bardzo mało i ten budżet mamy na 30 tysięcy, nie? 29 plus 1000 narkomania, w sumie 30 tysięcy. I jeszcze nie wiadomo, czy zostanie zrealizowany, bo pan Jan mówi, że w Grzegorzowicach też sklep zostanie zamknięty. Kolejny sklep, także.
Tak. To duży sklep?
Trzy lata
to zamykasz. No tak, pani Jan tutaj była i mówi do końca roku, no zobaczymy. Że zobaczymy, co będzie dalej.
Jakieś pytania odnośnie tego tematu? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
Jak są pytania, to odpowiem. Albo pan Stefan coś więcej mówi.
Nie mam dzisiaj przewodniczącego, ale pani delegacja się przygotowała ze mną. Czas mam też ograniczony, bo przez parę budżetowe są. Poza tym, jeśli mogę dwa słowa dodać, program opracowany na następny rok jest w sumie podobny do tego, co wy, poza małymi rzeczami związanymi ze zmianami w oświacie, które trzeba było poprawić, i dotyczącymi również narkomanii częściowo. To te dwie sfery, bo poza tym, tak jak PAPA, Agencja Państwowa, jak wojewódzkie komisje, tak samo i gminne, mają współpracę w samej ustawie, mają przepraszam tych samych przepisów. Natomiast no, zmieniają się finanse, bo już pani mówiła, pani sekretarz, no a to jest niezależne od nas i myślę, że może nie wszyscy radni wiedzą, jak pan to nie wiedzą, nasz budżet gminny nie dokłada się. Który pracuje finansowy, który pracuje gmina komisja. I czysto wypracowywane, panie wójcie, tak, jako wody z koncesji. Więc jeśli koncesji bywa, również taki, które są wypracowane okazyjnie, na pożynki, na inne, to tych środków tutaj może dysponować komisja jest właściwie. A one są przeznaczone również na leczenie, jest uzależniony na rodziny, czyli na osoby współuzależnione, na wiele innych miejscach. Jedna z takich aktualniejszych to jest to, gdy na powietrzu, czy też na wolnym powietrzu siłownie. Ale na te zadania ostatnio przeznaczali środki i przysłał się pana wójta, tak jak powiedział pana skarbnika, nawet częściowo zostały przekładane na kolejne lata, żebyście czy z absolwenckich, czy z innych lekcji mogli nie korzystać. No i z tego co wiem, pan przewodniczący radnych tutaj tak, pani będą, że jeśli się takie wnioski pojawią, a już się często pojawiają, które dotyczą następnego roku, w niektórych miejscach, gdzie ten sprzęt siłowy właśnie jest planowany, przecież nic nie ma na to, chcielibyśmy to wspierać, bo
Dziękuję. Przechodzimy do omówienia projektu budżetu na rok 2018.
Od samego początku zagadnień takich podstawowych. Zgodnie z uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu do 20 października kierownicy naszych jednostek, radni, sołtysi mieli prawo składać wnioski do projektu budżetu, które zostały bądź nie zostały uwzględnione w projekcie tego budżetu. Do 15 listopada wójt przedstawia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu, projekt wieloletniej prognozy finansowej i objaśnienia do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Kompetencją Rady jest ewentualne dokonywanie zmian w projekcie budżetu. To zgodnie z uchwałą w sprawie procedury zasada jest podstawowa taka, że przed dokonaniem zmiany należy wskazać ewentualne źródło sfinansowania tego wydatku i te wnioski wójt ma obowiązek uwzględnić lub nie uwzględnić w autopoprawce do projektu budżetu, a później już następuje praca nad samym uchwaleniem budżetu. Zgodnie z ustawą o finansach budżet powinien być uchwalony do końca roku go poprzedzającego, czyli do końca roku 2017. W uzasadnionych przypadkach może być uchwalony do końca stycznia 2018 roku. Zasady zawsze uchwalaliśmy ten budżet w grudniu roku poprzedzającego. A co w tym projekcie budżetu mamy, to pokrótce omówię. Zresztą Państwo otrzymaliście ten projekt budżetu. Myślę, że było trochę czasu na to, żeby się zapoznać z tym, co tam jest zapisane. Także pokrótce powiem, skąd się wzięły kwoty, dlaczego są różnice w stosunku do roku 2017. A jak będą pytania, to postaram się odpowiedzieć. Budżet po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 23 625 000. Po stronie przychodów zaplanowano wpływy w wysokości 4 164 000. Są to pożyczki i kredyty. Jakie, to za chwilę omówię. Po stronie rozchodów są to spłaty kredytów zaciągnięte w latach poprzednich na kwotę 777 206. Są to kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Wydatki, dochody budżetu, odniesienie się do projektu roku 2017. Widzimy, że budżet na rok 2018, czy projekt budżetu różni się o kwotę 1 541 000. Po kolei wpływy ze środków Unii Europejskiej 40 tysięcy mniej, podatek od nieruchomości 20 mniej, podatek od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych więcej o 276, subwencja oświatowa mniej o 155. Subwencja wyrównawcza 5263, dotacja na zadania zlecone 982, pozostałe dochody 234, zaraz powiem, z czego to wynika. Subwencja oświatowa jest mniejsza o 155 816 i można zakładać, że ona jest niższa ze względu na spadek liczby uczniów o 7. I ta kwota subwencji to przy obecnym stanie prawnym albo przy obecnej sytuacji takiej ekonomicznej to jest bardzo dobry stan finansowania oświaty, bo przy założeniu takim, że projekt rozporządzenia w sprawie wysokości subwencji na rok 2018 zostanie tak przyjęty, jak jest na dzień dzisiejszy poddany konsultacjom społecznym, to należy się spodziewać, że ta subwencja na rok 2018 dla gminy Rudnik będzie niższa o jakieś 800-900 tysięcy. Także to, co mamy dzisiaj, to jest optymistyczna wersja, a później jeszcze do tego wrócę, a i tak do Polski będziemy dokładali do oświaty jakieś 200 tysięcy, to należy się spodziewać jeszcze w marcu korekty o jakieś 800 tysięcy. I wynika to przede wszystkim z tego, że zostały zmienione wagi, jeżeli chodzi o subwencjonowanie kosztów kształcenia tego języka niemieckiego. To, co żeśmy już kiedyś Państwu mówili, że na wysokość tej naszej subwencji duża część, czyli około tych 30-40%, to są te wpływy subwencji na te dzieci niemieckojęzyczne, czy które deklarują chęć nauki języka niemieckiego. I w przypadku zmiany sposobu subwencjonowania może się to okazać dosyć bolesnym dla gminy i na dzień dzisiejszy jeszcze takiej informacji nie mamy. To, co Państwu się przekazuje, to jest taka informacja sprzed tygodnia tak naprawdę, bo ten projekt rozporządzenia pojawił się na stronie Ministerstwa Edukacji jakiś tydzień temu. Zrobiłem taką analizę odnośnie tego, w jaki sposób ta ilość dzieci, która została przez nas podana i zdeklarowana w takim systemie informacji oświatowej, miałaby wpływ na wysokość subwencji i wyszło, że około 800 tysięcy należy się spodziewać spadku tej subwencji. Po części będzie się to też przekładało na spadek dotacji dla tych szkół naszych dotowanych, czyli na przykład szkoła i gimnazjum w Szonowicach, ale tam ten uszczerbek jest na poziomie około 200 tysięcy, także realnie spadek dochodów czy realnych kosztów funkcjonowania oświaty to będzie jeszcze różnica o 700 tysięcy czy 600 tysięcy. Następna rzecz, dochody ze środków Unii Europejskiej, minus 40 tysięcy. Wynika to z realizacji zadania drugiemu człowiekowi. Jest to zadanie realizowane przez nasz GOPS Rudnicki. Kończy się w roku 2017. W 2018 jest tylko rozliczenie tego zadania. Podatek od nieruchomości o 20 tysięcy mniej jest zaplanowany na poziomie przewidywanego wymiaru na rok 2018. Zwiększenia mamy większe. Na kwotę 982 tysiące są to przede wszystkim dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i głównie w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego tego 500+. Kwota dotacji na to zadanie to 2 686 116. Subwencja wyrównawcza jest wyższa o 263 tysiące, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyższe o 276 954. I są te kwoty podawane przez Ministerstwo Finansów. One nie powinny się w sposób znaczny już zmienić. Pozostałe dochody wzrost o 234 139. Tak naprawdę to jest wzrost o 200 tysięcy wpływów, które należy podnieść z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Tak jak Państwo już pewnie zapoznaliście się z propozycją stawek za wywóz odpadów komunalnych, czyli śmieci. I z wynikiem wstępnie z postępowania przetargowego to najniższą, jedyną ofertą, którą firma złożyła na wywóz odpadów komunalnych, to jest kwota 600 tysięcy w skali roku, czyli wzrost odpowiednio o 50% w stosunku do kosztów, które mieliśmy w tym roku. W związku z tym i po stronie dochodów, i po stronie wydatków ten budżet musi być zrównoważony właśnie tymi wpływami. Podatek rolny został zaplanowany na poziomie 2017 roku. Wynika to przede wszystkim z tego, że na ten podatek tak naprawdę Rada Gminy ma znikomy wpływ. Jest ustalany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów i ta cena spadła wzrosła o 0,1%, czyli tak naprawdę efektu finansowego nie ma żadnego. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki zostały zaplanowane generalnie w takiej zasadzie, że w pierwszej kolejności umywaliśmy te zadania, które są w wieloletniej prognozie finansowej i wydatki bieżące. W dalszej części te zadania pozostałe. Jeżeli chodzi o wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, no tam przyjęliśmy wzrost około 2% w stosunku do planowanego wykonania 2017 roku, ale w wielu przypadkach zostało to przyjęte na poziomie roku 2017. To za chwilę Państwu przedstawimy. Został zaplanowany wzrost wynagrodzeń na poziomie 5%. To dotyczy zarówno nauczycieli, pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, jak i pracowników zatrudnionych w naszych jednostkach. Jak to przedstawia się w stosunku do roku 2017? To pokazuje ta poniższa tabela. Ja się do tego odniosę już w części takiej opisowej, poniżej uzasadnienie do każdej tej zmiany, to może po kolei. Drogie publiczne, spadek o 2370, to są to wydatki bieżące na drogi publiczne, ale to taka kwota, żeby ten budżet zamknąć, bo tam gdzieś nie mieliśmy tego jak zrównoważyć, dlatego tak symbolicznie o 2370 mniej. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Co roku ponosimy koszty regulacji tych stanów prawnych nieruchomości, one są co roku gdzieś tam wyższe, dlatego wzrost o 3000. Urzędy wojewódzkie, dotacja z budżetu państwa nie pokrywa nam kosztów realizacji tych zadań. W ogóle system finansowania zadań finansowanych z budżetu państwa zmienił się w taki sposób, że dotacja jest przeliczana na ilość przyjętych wniosków, dowodów osobistych i aktów zgonu, czy metryczek ślubu i urodzeń, i w taki sposób też dotacja jest taką zróbą albo pomniejszana, albo powiększana, przeważnie pomniejszana. Dlatego, żeby to zrównoważyć, to jest wzrost o te 6800. Urzędy gmin, tutaj jest zaplanowany wzrost o 72500. Jest to wzrost na wynagrodzenia o 5% oraz zaplanowane obligatoryjne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Bo tak też planujemy. Ochotnicze straże pożarne, jest wzrost o 10 tysięcy. Generalnie wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, w tym koszty przeglądów technicznych i legalizacji sprzętu. Taka ciekawostka, w tym roku zapłaciliśmy za legalizację sprzętu ponad 10 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty ubezpieczeń, strażaków, ochotników, samochodów. Generalnie to, żeby utrzymać te ochotnicze straże pożarne na takim poziomie, jakim chcemy, albo takim, jak wynika z przepisów prawa, to te podstawowe koszty niestety są dosyć spore. Obrona cywilna, wzrost o 3400, to na wynagrodzenia. Szkoły podstawowe, jest wzrost o 74 tysiące, ale proszę też sprawdzić od razu. Jest spadek na gimnazjach o 159 tysięcy. To jest kwota dotacji dla tych jednostek naszych oświatowych. Wynika to z tego, że jakby gimnazja są wygaszane i stąd spadek 159, a wzrost o 74 w szkołach podstawowych. Tak naprawdę to dotacje dla tych szkół dotowanych będą znane dopiero w marcu przyszłego roku, bo też wysokość dotacji dla tych szkół niepublicznych jest przekazywana dokładnie w takiej kwocie, jak wynika z metryczki subwencji oświatowej. Także jeżeli otrzymamy metryczkę subwencji oświatowej, to w takich kwotach też jest obowiązek przekazywania tej dotacji. Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wpływy z koncesji spadają, to wydatki na ten cel też muszą spadać, to jest zadanie, które musi się samo finansować. Świadczenia rodziny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to są zwroty dotacji wskutek prowadzonej egzekucji. Gospodarka odpadami, to taki symbolicznie 1000 zł więcej na zwiększenie dotacji na usuwanie azbestu. Domy i ośrodki kultury, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz koszty bieżącego funkcjonowania świetlic. Biblioteki plus 6 tysięcy, to jest wzrost 100 wynagrodzeń o 5%. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 1000 zł więcej na dotacje dla wszystkich klubów sportowych. Jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tutaj wzrost o 39773 i tutaj też wynika głównie z wzrostu wynagrodzeń, obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz wyższych kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy. Bo te zadania, które realizuje nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, składają się jakby z trzech takich części. To są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, one są w 100% finansowane z tych środków i są zadania dotowane, na które wkład własny najczęściej w wysokości 20% gmina musi zabezpieczyć z własnych środków. Jeśli chodzi o szkoły, ZS Orudnik, Grzegorzowice, Brzeźnica, jednostki te oświatowe, nasze przedszkolowe, to chcę Państwu powiedzieć, zostały te budżety okrojone w taki sposób, że wydatki bieżące zostały ograniczone już na poziomie tego projektu budżetu do takiego niezbędnego minimum. Nie zostały zaplanowane w żadnych jednostkach oświatowych remonty ani inwestycje. Wynika to głównie z tego, że ta wysokość subwencji jest jeszcze mniejsza. Na dzień dzisiejszy, jak mamy takie informacje, to naprawdę nie mam za bardzo pomysłu, w jaki sposób będziemy ten budżet łączyć czy finansować, bo na pewno nie da się doprowadzić w przyszłym roku do takiej sytuacji, którą mieliśmy dotychczas, że subwencja oświatowa pokrywała nam koszty funkcjonowania oświaty, oczywiście z włączeniem przedszkoli, bo tak nam się to w ostatnich latach, nie wiem, 10, może nawet wcześniej. To jest chyba pierwszy rok taki przełomowy, w którym jest to widoczne na taką potężną skalę. No to jest to, co mówiłem. Wydatki w tych jednostkach oświatowych zostały i tak zwiększone w stosunku do planu pierwotnego na 2017 rok o kwotę 247 665. Wynika to z konieczności zabezpieczenia podstawowych świadczeń takich jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy dla poratowania zdrowia w tych szkołach. I przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji oświatowej kwotę 155 816 daje to nam konieczność zwiększenia środków własnych gminy na funkcjonowanie oświaty o kwotę 403 481. W poprzednich latach, tak jak Państwo sobie przejrzycie sprawozdanie, nie dokładaliśmy do oświaty, jeżeli już to były to jakieś takie kwoty symboliczne. Jak do tego dodamy konieczność, która najprawdopodobniej zaistnieje w marcu przyszłego roku, znalezienia źródła finansowania oświaty, nie wiem, na jakieś 600 tysięcy, to wyjdzie nam, że jeżeli nie zostaną podjęte jakieś decyzje takie bardziej strategiczne odnośnie funkcjonowania oświaty w latach następnych i w roku 2018, to w przyszłym roku będziemy musieli 1 000 000 zł dołożyć do oświaty. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, poszczególnych jednostek czy poszczególnych sołectw został skalkulowany w taki sposób, jak wynika z ustawy. Ten fundusz sołecki jest wyższy w stosunku do roku 2017, kwotę 47 952. I on generalnie wynika z tego, że wysokość funduszu sołeckiego liczy się w odniesieniu do liczby mieszkańców i dochodów gminy w roku poprzednim. Tylko że dochodów gminy w roku poprzednim zalicza się również dotacje na te wypłaty świadczeń 500+. Relatywnie dochody gminy wzrosły. Wskutek tego należało podnieść kwotę wydatków na fundusz sołecki. Nie ukrywam, że działa to trochę w takim kierunku, że sami jakby ograniczamy w ten sposób możliwość dysponowania tymi tak zwanymi wolnymi środkami, które mamy, bo dotychczas nie było też praktyki takiej, żeby Rada Gminy ingerowała w kwoty, które są zabezpieczane w tych funduszach sołeckich. Ale przy obecnym stanie finansów to uważam, że należy się przyjrzeć wydatkom, które są zaplanowane w poszczególnych funduszach sołeckich. W pryzmacie tego, że rok 2018 łatwiejszy nie będzie, a nie zapowiada się, żeby następne lata były większe. W odniesieniu też trochę do tego, że ja mam czasami takie prywatne może wrażenie, że to się odbywa trochę tak, że my mówimy o dużych inwestycjach, które mają się dziać w tych miejscowościach, nie wiem, Rudnik, Jastrzębie, Grzegorzowice, nie wiem, powiedziałem być może o jakichś takich symbolicznych. A w funduszach sołeckich tych miejscowości są planowane wydatki, które niekoniecznie pokrywają się z tym, co my wskazujemy, czy Państwo jako Rada, jako te zadania strategiczne. I czasami odnoszę wrażenie, że ten budżet jest konstruowany w taki sposób, że Rada i ten budżet, który my mamy do dyspozycji, to jest jedno, a to, co jest w Funduszu Sołeckim, to jest jakby zajmowane na rzecz tylko i wyłącznie społeczności lokalnej i mieszkańców, bo to są środki niegminne. Zresztą ja takie nawet komentarze też czasami słyszę, że to nie są pieniądze gminy, ten fundusz sołecki, tylko to są nasze. To pod tym kątem chciałbym, żeby też Państwo przejrzeli się te zadania. Ja nie chciałbym się odnosić, które są według mnie bardziej sensowne, czy uzasadnione, czy mniej. Jest to w projekcie budżetu zapisane, decyzja co do tego, na co mają być przeznaczane te zadania, tak naprawdę należy do Rady w pierwszej kolejności, bo dopóki Rada uchwala chęć ujmowania czy planowania budżetu, planowania na lata następne funduszy sołecki, dopóty te fundusze sołeckie muszą być ujmowane w budżetach lat następnych. Sprawdziłem nawet konstrukcję prawną, jaka jest możliwość ewentualnej zmiany ingerencji w to, co jest zapisane w tych funduszach sueckich i wychodzi mi na to, że nie za bardzo jest możliwość taka, żeby wójt czy rada na etapie teraz tego, co zostało wpisane w tych funduszach sueckich, mógłby dokonać zmian. Jedyne co, to mógłby wskazać takie zadania, które są niezgodne z ustawą o funduszu sueckim bądź ustawą o samorządzie gminnym, a tu nie ma takich zadań. Ja też nie twierdzę, że te środki tam nie mogą być tak wydatkowane, ale odnoszę się już teraz do tej sytuacji finansowej gminy, która jeszcze przy projekcie budżetu, ten, który żeśmy dzisiaj, znaczy składali do 15 listopada, wyglądał tak i według mnie wyglądał dosyć optymistycznie, to po tych informacjach z subwencją światową to już wygląda troszeczkę mniej optymistycznie. Także fundusze sołeckie zostawię. Pozostałe wydatki, które są zaplanowane w budżecie na remonty i inwestycje, to część zadań jest takich, które co roku kontynuujemy, są wpisane w jakieś takie tradycje albo nie tradycje, ale zawsze mieliśmy je zabezpieczane. To pokrótce mówię. Rezerwa inwestycyjna zawsze była planowana w wysokości 100 tysięcy i na takim poziomie ją utrzymujemy. Pomoc dla powiatu na modernizację dróg i chodników to jest taka kwota jakby nienazwana w wysokości 55 tysięcy. Oprócz tej kwoty, za chwilę do tego dojdziemy, będzie pomoc dla powiatu na przebudowę tej drogi od Brzeźnicy do Grzegorzowic na 1 329 000 bodajże i na Jastrzębie, także ta pomoc dla powiatu na przyszły rok jest bardzo duża. Ona oczywiście odbywa się przy współpracy z gminą i z budżetem państwa czasami. Nauka pływania na poziomie tego roku 20 tysięcy, rezerwa ogólna 100 tysięcy na poziomie tego roku, rezerwa oświatowa też na poziomie tego roku. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, ona musi być ustalana w takiej wysokości, tam jest sposób takiego liczenia, bo ona nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o coś. W sensie z ustawy musi być w takiej wysokości. Gospodarka odpadami komunalnymi to jest to, co musimy zapłacić firmie za odbiór odpadów komunalnych i taką kwotę musimy wyegzekwować od mieszkańców, bo te zadania muszą się samofinansować. Rudnicki bieg i bieg na Łódź Woronka w Modzurowie mieliśmy 15 tysięcy, ograniczyliśmy do 5 tysięcy. Dotacja dla zakładu, utrzymanie nieruchomości komunalnych to jest to, co dopłacamy, jakby, czy jest finansowane z powrotem w postaci podatku od nieruchomości. Zmiana studium i uwarunkowań planów zagospodarowania przestrzennego to jest kwota, która wynika z wieloletniej prognozy finansowej. Przydomowe oczyszczanie ścieków, mamy to zadanie już od kilku lat, na przyszły rok 50 tysięcy. Inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych to jest też już takie tradycyjne zadanie, 50 tysięcy. Renowacja obiektów zabytkowych, dotacja symbolicznie 2 tysiące. Budowa regionalnej drogi Raciborz-Pszczyna zgodnie z wieloletnią prognozą finansową 27 180. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu to jest kwota 1 435 000. Ale to jest tylko w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o drogę, to jest jakby odrębnie wykazana, to do tego jeszcze wrócimy. Budowa świetlicy w Ponicicach 20 tysięcy zgodnie z WPF-em. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Ligoty do Grzegorzowic 1 329 000, to jest to, co mówiłem, pomoc dla powiatu. 172 tysiące na opracowanie dokumentacji na rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego w gminie Rudnik, to jest zgodnie z WPF-em. Zmiana pokrycia dachowego LKS Dom Brzeźnica 50 tysięcy zgodnie z WPF-em. Modernizacja parkingu przy ZS Rudnik zgodnie z WPF-em. Modernizacja ulicy Górnej Brzeźnicy 3 etap 200 tysięcy. Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie 374-192. Wykonanie dokumentacji w zakresie prac projektowych kanalizacji sanitarnej 22 tysiące, to jest z WPF-u. Zabezpieczenie skarpy przy kościele Czerwieńcica 20 tysięcy. Rewitalizacja parku pałacowego w Sławnikowie 1230. Program ograniczania niskiej emisji w gminie Rudnik 50 tysięcy. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 500 tysięcy. Montaż instalacji OZE na terenie gminy Rudnik 60 tysięcy, remont i świetlicy i OSP w Modzurowie 40 tysięcy, zadanie ze środków Unii Europejskiej, takie poznajmy się, ZSP Brzeźnica 42 936, modernizacja drogi Gamów Krowiaki 150 tysięcy, przebudowa systemu odwodnienia w odrębie ulicy Żadnik 40 tysięcy, remont drogi w Grzegorzowicach Grzegorzowice Ubowice od szkoły 40 tysięcy, remont dróg Blasaka 40 tysięcy, w Ligocie Książęcej w Sławikowie też 40 tysięcy, remont drogi w Sławikowie, droga do cmentarza 11 tysięcy, modernizacja dróg transportu rolniczego w Strzygniku 45 tysięcy, remont drogi w Szynowicach, Ostragórka 40 tysięcy i zakup sprzętu SMCTLA w Rudniku 10 tysięcy. To są oczywiście kwoty, przynajmniej w zakresie tych mniejszych zadań, mocno szacunkowe. Jeżeli chodzi o te duże zadania, to rozpisałem je w trochę bardziej szczegółowy sposób, bo ma to dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o sposób finansowania i o sytuację finansową gminy w tym roku, w przyszłym roku i tak naprawdę w najbliższych 10 latach. Jeżeli chodzi o pierwsze zadanie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu, kwota 1 435 tysięcy. Zadanie będzie finansowane z pożyczki na wkład własny gminy w wysokości 698 353. Tam otrzymaliśmy wstępną informację o tym, że zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich. Mechanizm finansowania tego jest taki, że najpierw musimy wyłożyć środki własne, później otrzymujemy refundację. Żeby wyłożyć te środki własne, to muszę zaciągnąć taką krótkoterminową pożyczkę. Ona jest prawie bezkosztowa, bo te oprocentowanie jest na preferencyjnych warunkach, ale rzeczywiście w celu jakby zapewnienia takiej ciągłości, tak to zostało zapisane. A pomieszałem teraz kwoty trochę, bo to na prefinansowanie to jest 1 736 647, a ta pożyczka na wkład własny gminy to jest kwota 698 353, no i tutaj będziemy próbowali składać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację tego zadania. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do drogi wojewódzkiej w Grzegorzowicach. Kwota 1 329 tysięcy. To jest wkład własny gminy Rudnik w realizację tego zadania, czyli 1/4 mniej więcej, bo źródło finansowania są takie, że 50% tego zadania pokrywa budżet państwa, 25% wkład własny powiatu raciborskiego i 25% kosztów to jest wkład własny gminy. I tak jak Państwo być może już czytaliście z nowinek prasowych, to chyba dobrze być finansowo, może i nie. Przez pryzmat oczywiście kredytów jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ranking tego dofinansowania w drogach wojewódzkich, także myślę, że to jest bardzo prawdopodobne albo stuprocentowo, że to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku ze środków budżetu państwa, powiatu raciborskiego, no i z naszej strony, bo raczej nawet gdybyśmy z jakichś powodów spadli, nie wiem, o jedno miejsce czy dwa miejsca w dół, to na pewno w tej klasyfikacji rankingowej się utrzymujemy i myślę, że nie musimy się martwić o to, że to zadanie nie będzie realizowane. Ale prawda też jest taka, że to nie jest całość realizacji tego zadania, które chcielibyśmy realizować. Bo tak jak Państwo wiecie, równolegle, tak zresztą w przypadku Jastrzębia, w przypadku takich dużych inwestycji chcemy robić od razu kanalizację sanitarną, na którą już dokumentację żeśmy zaczęli robić w przyszłym roku. W tym roku tak naprawdę ona jest, w tym roku, lata nie trzeba. Jest tak naprawdę ta dokumentacja na ukończeniu, no i pomysł, idea pewnie słuszna, że należałoby łącznie z budową tej drogi zrobić kanalizację sanitarną i zaprojektować, w jakim zakresie robić rozbudowę oświetlenia ulicznego, może nie w pełnym zakresie, ale przynajmniej w takim zakresie, że fundamenty pod te lampy już tam powinny być, żeby już nie kopać tego któryś raz z rzędu, ale w wieloletniej prognozie finansowej i w projekcie budżetu jeszcze tych kwot nie mamy, bo ta dokumentacja, tak jak mówię, jest na ukończeniu, aczkolwiek przy podejmowaniu decyzji jakichś takich strategicznych odnośnie tego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, to proszę to mieć na uwadze, bo myślę, że w bardzo szybkim czasie, czyli nie wiem, styczeń, luty, będziemy musieli ten budżet urealnić po to, żeby ogłosić przetarg na realizację tego zadania, a przetarg będzie musiał być na całe, tak? Czyli kanalizacja sanitarna, strzelam, że to powinna być kwota około 2 milionów i oświetlenie uliczne, nie wiem, rzędu 300-500 tysięcy, bo jeżeli na kanalizację sanitarną w Jastrzębiu wydajemy 1 400 tysięcy, to tam mamy znacznie większy zakres do zrobienia i nawet gdybyśmy nie robili podłączeń od razu do wszystkich nieruchomości, ale to koszt ułożenia samej sieci i oczyszczanie ścieków, to może to będzie mniejsza kwota, aczkolwiek oscylowałbym w granicach tych 2 milionów. Gospodarka odpadami komunalnymi, to już powiedziałem, to jest to 600 tysięcy na odbiór odpadów komunalnych, wzrost stawki za odbiór odpadów komunalnych 50%. To jest taka trochę podobna sytuacja, jaką mają gminy ościenne. Nie wiem, czy wszystkie, bo nie wszystkie jeszcze są pewnie po przetargach, ale podobna sytuacja jest w gminie Nędza, podobna sytuacja jest w Krzanowicach. Tu jedyne co, to tamte gminy ratuje ewentualnie to, że są na takim etapie, że mają bądź planują w przyszłym roku zakończyć czy zbudować ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli ten PSOK, i ratują się tym, że zmieniają specyfikację odpadne, specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że ograniczają ilość odbioru na przykład odpadów komunalnych w zakresie odpadów tych zielonych, bo tak można zrobić, że ogranicza się wysokość tego odbioru do wysokości, do wielkości jakiejś i daje się możliwość składowania tych odpadów w tym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. No u nas ten punkt selektywnej zbiórki odpadów został wycięty, jakby przynajmniej w najbliższej perspektywie, to też do momentu takiego, w którym ustalimy, czy zostanie wskazana jakaś alternatywa bądź możliwość wybudowania tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to należy się spodziewać, że te kwoty nie będą niższe, a będą wyższe. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że to tak Państwo też troszeczkę widzicie po ulicach, co było wystawiane i w jakich ilościach rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu. Mówię tu o odpadach zielonych, których kiedyś nie były na przykład w ogóle wystawiane, teraz w większych ilościach. To po takich rozmowach, zresztą do tego jeszcze tematu pewnie wrócimy przy stawkach, ale to też jedną z przyczyn, którą wskazywał wykonawca, to jest właśnie to, że jest wzrost ilości tych odpadów komunalnych. No, oni do tego dopłacać na pewno nie mogą. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku, 500 tysięcy. Jeżeli to zadanie będzie miało być realizowane, to też tylko na zasadzie finansowania pożyczki bądź kredytu. I tak to zostało zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2017. Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie, 374 192. I to jest kwota, którą planujemy na rok 2017, a w roku 2018 jeszcze też jest jakby ta część drogowa zaplanowana, bo na przyszły rok miała być robiona kanalizacja sanitarna i deszczowa, czyli to co w ziemi, a w roku 2019 miałaby być otworzona nawierzchnia jezdni i tam też wkład własny gminy w 2019 roku to by było 825 tysięcy. Ale to też pokażę jeszcze wieloletnią prognozie finansowej, żeby Państwo jakby uzmysłowić to, jak te zadania oddziałują na poziom zadłużenia gminy. Modernizacja ulicy Górnej Rzeźnicy, trzeci etap. Jest tutaj zaplanowana kwota 200 tysięcy. Zadanie będzie realizowane z kredytu. Efektywne zarządzanie energią, to jest opracowanie dokumentacji technicznej właśnie na oświetlenie uliczne, między innymi w zakresie Jastrzębia, Grzegorzowic, no to jest to, o czym mówiliśmy. Jeżeli chcemy robić zadania, które wiążą się z przebudową całego układu jezdnego, to już w takim kierunku idziemy, żeby to robić kompleksowo. Modernizacja drogi Gamów-Krowiarki, 150 tysięcy, zadanie finansowane z dochodów własnych gminy. Ostateczne kwoty zakończone, będą określone po zakończeniu postępowania przetargowego. Zadania z zakresu administracji rządowej to jest kwota 3 854 000, nie mają specjalnie większego znaczenia, bo to jest to, co budżet państwa nam daje. W takiej samej wysokości też musimy wydatkować, ani do tego dokładać nie możemy, ani zarabiać. Jeżeli chodzi o przychody budżetu, no to są środki, które są zaplanowane w celu jakby zrównoważenia budżetu. Wolne środki z roku 2017 to takie rzeczywiście wiemy, że będą, to się 325 895, one wynikają z tego, że część tych zadań, które już tu zostały wpisane, jak choćby to opracowanie dokumentacji na oświetlenie, wiemy, że zadanie jest wpisane do roku 2017 i jednocześnie już mamy podpisany aneks z wykonawcą, że realizacja zadania zakończy się w roku 2018, to też te pieniądze z 2017 przyjdą na rok 2018. No i później to pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Ja nie będę ich drugi raz Państwu przedstawiał, bo one tu zostały przedstawione w tych zadaniach inwestycyjnych. Oraz rozchody, czyli spłaty kredytu. Relatywnie na dzień dzisiejszy mamy małe zadłużenie i tak naprawdę wysokość tych rat jest niska, bo kwota 777 tysięcy w porównaniu do tego, co będzie się działo w latach następnych, to nie jest duża kwota. No i rzeczywiście harmonogram spłat tych zadań, no poza być może tym z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu, no to są lata takie odległe, tak naprawdę 4 lata do przodu. I to co mówiłem, planowane stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku. Wyniesie 5 010 205, co stanowi 25% planowanych dochodów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2018 roku będzie wyższe od planowanego zadłużenia na koniec 2017 roku o kwotę 3 miliony. No i to wynika z tego, że więcej zaciągamy, bo suma zaciągniętych pożyczek i kredytów to jest 3 838, a spłacamy 777 206. I to tyle, jeżeli chodzi o objaśnienia do projektu budżetu. To oczywiście są tylko i wyłącznie objaśnienia. Sama uchwała budżetowa, mogę ją Państwu gdzieś tam wyświetlić i omówić poszczególne załączniki do tej uchwały. Albo przejść do wieloletniej prognozy finansowej, chyba że już na tym etapie chcecie Państwo, nie wiem, czegoś więcej się dowiedzieć na temat samych tych objaśnień, a do projektu jako takiej uchwały budżetowej później przyjdziemy. Taka koncepcja.
To proszę, kto? Pytanie. Są jakieś pytania?
Pierwsza rzecz, to z czego wynika spadek dochodu z podatku
od nieruchomości? Od nieruchomości? Wynika z tego, że jedna z firm płaciła podatek od nieruchomości jakby podwójnie w zakresie opodatkowania nieruchomości oraz wartości budowli. Zorientowała się, że ten wymiar tego podatku jest płacony w sposób jakby zawyżony. No i te dochody, które zapłaciła w latach poprzednich, już zostało skompensowane deklaracją podatkową w roku 2017, a w latach następnych już ten ubytek kwoty, no, wynika z tego, że jakby za dużo odpłaciła nam w latach poprzednich. Tajemnica skarbowa, ale...
Nie, no, nie jesteśmy w gminie, więc nie jest to dużo.
No, czy to jest istotne, jakby to było? No.
W każdym razie, no, koniec końca jest taki, że to, co ta firma miała nadpłacone, bo to jest tak, firmy składają deklaracje podatku od nieruchomości od osób prawnych. To nie są dane, które wynikają wprost z naszej ewidencji, to ta firma deklaruje wysokość wartości budowli, bo to tak naprawdę chodziło o wysokość, o wartość opodatkowanej budowli. Od budowli wysokość podatku nieruchomości wynosi 2%. Tak naprawdę ta firma pokazała tą budowlę raz w zakresie podatku od nieruchomości jako budynek. Pokazała wartość, drugi raz w zakresie budowli. A jeżeli chodzi o budynek jako taki, on nie jest opodatkowany od wartości, tylko i wyłącznie od wartości od powierzchni użytkowej. Tak? Także opodatkowała się dwa razy, zorientowała się ta firma poniekąd trochę przy pomocy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Aczkolwiek no, to, co zapłaciła nam za dużo, to oddaliśmy, no, a na przyszłe lata będzie płaciła tyle, ile powinna płacić.
Czy jeszcze można? Ile dopłacamy w tej linii do tych dotacji z budżetu, nie wpływających do realizacji zadania?
Mówimy o tych zadaniach zleconych? Chciałbym policzyć, Panie Mirku. na gorąco z 50 tysięcy co najmniej. Jeżeli kwota dotacji na... Znaczy to powiem tak, mogę to zrobić w sposób bardziej profesjonalny i wyliczyć, ale mogę to zrobić na logikę. Mamy dwa etaty, które funkcjonują w urzędzie, w ewidencji ludności, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Realizują te zadania, te osoby też zadania własne gminy, jak choćby koncesja z alkoholówki, dotacje z budżetu państwa, jeżeli mamy na poziomie 40 tysięcy, to jest koszt funkcjonowania maksimum jednego etatu, tak? Nie mówię już o kosztach czynszu, znaczy czynszu może nie mamy, ale opalania, rozmów telefonicznych, wszystkich materiałów biurowych, bo na to już nie starcza ta dotacja z budżetu państwa, to można powiedzieć, że ten następny etat, czy te czy czwarte etatu, to są koszty gminy, że 50 tysięcy na pewno.
Czyli ta standardowa poręczka samorządu.
Tak.
Następna sprawa, czy drugi człowiek
na jakieś
przymiarki odnośnie zwiększenia wydatków na oświatę, bo samo zatrzymanie wszelkiego rodzaju remontu to nie załatwia sprawy, bo można by pogłębić problemy w przyszłym roku. Co to jest zaniedbane, o tym już nie więcej. Czy były już jakieś przymiarki, jakieś coś planowaliście panowie odnośnie zmniejszenia kosztów?
Znaczy temat, panie Mirku, tak naprawdę oświatowy jeszcze na tym etapie projektu nie jest dobry, ale nie był tragiczny. Na etapie tego, co wiemy od tygodnia, no to wygląda dosyć kiepsko, żeby nie powiedzieć tragicznie. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych decyzji, które z dnia na dzień zaskutkują tym, że te koszty oświaty spadną, bo to możemy zmienić arkusze organizacyjne, które będą działały od następnego roku szkolnego, bądź ewentualnie najwcześniej od drugiego półrocza roku 2017-18, ale tutaj też nie liczyłbym na jakieś kwoty takie, które nam załatają tą dziurę taką budżetową, jeżeli chodzi o funkcjonowanie oświaty. Nie ma. Na dzień dzisiejszy, panie Mirku, to jest trudniejszy temat. Trudniejszy temat.
Nie da się nie da zrobić na dzień dzisiejszy żadnych. Chyba, że ogrzewanie wyłączymy w szkołach.
No nie, już proponowali, że przyjdą.
No, tylko to trochę zbyt pochopnie wtedy. I niesłusznie. Niezbyt ze standardami.
To jest temat w ogóle na odrębną komisję. Proszę zauważyć gdzieś tam, ile mamy jaką mamy liczbę urodzeń w rocznikach, a ile tak naprawdę funkcjonuje szkół podstawowych w gminie Rudnik, tak? Bo jeżeli mamy liczbę urodzeń na poziomie takim, że mogłyby się zmieścić w dwóch oddziałach bez problemu, a mamy szkół podstawowych, tak, Gamów, Szonowice, Rudnik, Grzegorzowice i Brzeźnica, mamy 5 szkół podstawowych, no to z czegoś to się gdzieś bierze. Ja nie mówię, bo to nie jest tak, że myśmy się nagle obudzili w takim stanie prawnym, jaki mamy, bo to, że ta subwencja oświatowa w taki sposób jest naliczana, to ja o tym wiem doskonale i Państwo też o tym żeście wiedzieli, że jakiekolwiek zachwiania w systemie finansowania tej oświaty w zakresie tych klas niemieckojęzycznych spowodują duże problemy finansowe dla takich samorządów jak my, no i to się właśnie teraz stało.
Stanie,
bo to jest projekt rozporządzenia. Może on się zmieni jeszcze, aczkolwiek w ostatnich latach, bo to zawsze śledzimy gdzieś tam, jak te projekty rozporządzenia podlegają konsultacji, to niestety się nie zmieniały i obawiam się, że niestety taka będzie rzeczywistość.
W jaki sposób, panie burmistrzu, chce pan zrealizować drogę przybliżeniu transportu lotniczego przez następne kwotę 35 tysięcy złotych? Plus to, co będzie z jakości, tak, bo to jest troszkę mała.
To znaczy plus jeszcze mamy to, co jest z bieżącego roku. Pamiętajcie, że to są poza nielicznymi tutaj wypadkami te inwestycje, które są planowane od nowa, a są też inwestycje, które nie są w wieloletnim planie finansowym wpisane, a nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku. Także w pierwszym roku, no tak to wygląda corocznie. Na pierwszej sesji styczniowej będzie takie pierwsze urealnienie tego budżetu o kwoty, które jeszcze i o zadania, które nie są realizowane w bieżącym roku.
Jeszcze
Nie.
Czyli dlatego jeszcze można gazu i tego.
No i dokładnie to, co tu ja zapomniałem, napisane jest na kartce i zapomniałem o tym powiedzieć. Rzeczywiście mechanizm będzie taki, jak co roku praktykujemy, że te zadania, które w tym roku są zaplanowane dla poszczególnych miejscowości, nie zostaną zrealizowane, to na pierwszej sesji, w której wiemy, jakie te zadania, na jaką kwotę te zadania zostały, zostaną wprowadzone do roku 2018. Ale to taka praktyka już tutaj się dzieje od wielu lat i tego nie zmieniamy.
Tak.
No to jest Pani dokładnie to samo.
Tak.
No to, co w tym roku nie wykorzystamy, a nie wykorzystamy, bo tam tej całej kwoty tego odszkodowania nie wykorzystamy, to przejdzie na rok 2018.
Ale mimo to było i tak wnioskowane, ale 60.
Jakby to powiedzieć Pani Aniu, ja mam cały segregator wniosków, który niestety...
Jakiej komisji opinię zaopiniowała?
No, ja zdaję sobie
sprawę. Możliwości finansowe gminy są inne, także opinie są opiniami, a realia są realiami zawsze. Także na dzień dzisiejszy są takie kwoty i one się nie zmienią.
Czy
ja
rozumiem, że jakiś rezerw będzie dłużej?
No może po przetargu będzie to nas 20 tysięcy tylko kosztować i jeszcze zostaną na przyszły rok, na 2019 pieniądze. Ja raczej w takim kierunku myślę, na odzór, na inne cele jeszcze.
Może to brutalnie zabrzmi, ale ja skupię się, zastanawiam nad tym, czy nie przyjdziemy, czy nie dojdzie do tego, że będziemy musieli już dzisiaj, czy na sesji, jak uchwalamy budżet, określić zadania, które bezwzględnie muszą być robione, na te już trzeba będzie robić przetargi, a do następnych tak naprawdę poczekać, jak się jak rzeczywiście wykrystalizuje się ta sytuacja światowa. Ja mówię, wszystkie te zadania są ważne, ale być może nam przyjdzie z tych rzeczy ważnych wybierać te najważniejsze. Nie wiem, proszę.
Proszę Panie Doktorze.
Dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos jako przedstawicielem osiedla Cisza w Dębniku. My już od wielu lat dowiadujemy się troszkę o to, żeby wzmóc asfaltowanie naszych dróg osiedlowych. Obecnie na jednej z dróg Bukowej na przeciągu 150 metrów są 82 dziury. I do dzisiaj to liczyłem na godzinę 15, na dzień dzisiejszy. Ale widzę, że w budżecie bardzo różne wydatki tutaj planujecie. Także na naszą gminę tutaj, nasze osiedle. Z tym, że akurat budowa tych dróg została pominięta. Znaczy nie budowa, tylko asfaltowanie tych dróg zostało pominięte w zupełności. Chociaż na zebraniu wiejskim żeśmy podjęli taką decyzję i wszyscy się zgodzili, że jest to ważny element, bo uniemożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie, jeżeli go nie zrobimy w najbliższym czasie. Zresztą Pan Wójt powiedział, że te zadania sąsiedzkie są dla niego wskazówką bardzo istotne do podjęcia działań właśnie budżetowych. Z przegłosowaniem wskazania, żeby tą sprawę realizować. A tu widzimy, że nie ma bardzo środków, natomiast są bardzo duże środki na kanalizację i na burzową kanalizację, tak jak 500 tysięcy i na elektryczność i oświetlenie. To są ważne cele, ale wydaje mi się, że nie są tak ważne jak te drogi. Tym bardziej, że w Jastrzębiu robi się i drogę i kanalizację jednocześnie, co nie może być więc jak gdyby wymówką, że bardziej trzeba zrobić kanalizację, żeby można zrobić drogę. Więc możemy znaleźć jakieś środki, czy przesunąć jakieś środki, żeby jednocześnie robić te dwie rzeczy, no bo coraz trudniej nam na tym osiedlu jeździć, a dbanie o te drogi, chociaż może gmina ma to w zapisie, nie następuje w rzeczywistości. A tak jak mówię, z 82 dziury na przeciągu 150 metrów i trudno nam się poruszać. Dlatego proszę Was, żebyście wzięli pod uwagę to, zgodnie z naszymi wnioskami, pismami i prośbą i z wnioskami także z zebrania miejskiego, żeby gdzieś tam wpisać to, może nie wpinamy jako nowe środki, tylko jako przesunięcie środków obecnych na te cele, żeby można było jednocześnie realizować może i tę kanalizację i burzową i drogę. Dziękuję.
To znaczy, tak jak tutaj też już było powiedziane, te środki, które zgodnie z wnioskiem zebrania bliskiego są w bieżącym roku w budżecie, przez to, że ta inwestycja nie jest zrealizowana, to jest podobna sytuacja, ale w styczniu te pieniądze zostaną przełożone tutaj do budżetu, te, które są z bieżącego roku. I myślę, że to wystarczy na te rzeczy, bo to też tutaj była dyskusja na Radzie, wystarczy na ten zakres, jaki jest możliwy, żeby nie ingerować w te miejsca, gdzie najpierw będzie realizowana kanalizacja deszczowa. Trzeba pamiętać, że w tych drogach, w pasie drogowym na osiedlu mamy już, nie wiem, 5-6 mediów różnych, począwszy od wody, przez kanalizację i gaz i telekomunikację i tak dalej. Także tutaj pas drogowy jest już dosyć mocno zajęty i w większości na drogach obecnych jedynym miejscem, gdzie można poprowadzić kanalizację deszczową, to są drogi. I wykonanie na tych drogach asfaltu, a za rok, za dwa lata niszczenie tego asfaltu i budowanie kanalizacji deszczowej, no to zupełnie byłoby wielkim nierozsądkiem. Stąd taki kierunek naszych działań. Myślę, że te, na ile pieniądze pozwolą, to jakieś odcinki, gdzie nie będzie kanalizacji deszczowej, zostaną zrealizowane na osiedlu, ale ogólnie jako drogi rozsądny kierunek jest najpierw kanalizacja deszczowa, a później dopiero budowa dróg, i to też dwóch co najmniej etapach. Także to jest taki...
Kanalizacja deszczowa przeznaczona jest aż 500 tysięcy złotych i dlatego wydaje się, że zrobienie na całym osiedlu tej kanalizacji deszczowej może nie ma takiego sensu, jeżeli chodzi o tę użyteczność. Można by było zrobić część kanalizacji, tak, wtedy część dróg, a potem dalszą część kanalizacji. Czyli też te 500 tysięcy podzielić na 250 na kanalizację deszczową, 270 na asfaltowanie dróg, żeby już jakiś pewien etap chociaż. No bo to przynajmniej te najbardziej uczęszczane drogi zrobić w ten sposób, no bo
to
by dla...
To znaczy w tym kierunku to zmierza, tylko proporcje są trochę inne, bo koszty na razie szacunkowe, nie mamy jeszcze wykończonego projektu, nie ma jeszcze kosztorysu, ale wstępnie koszt kanalizacji deszczowej na osiedlu szacujemy na 2 miliony. Także pan widzi, to już to jest ta 1/4 tego. I też kanalizacji deszczowej, o ile drogi możemy budować jakimiś odcinkami 100 metrów w tym miejscu, a 20 metrów w innym miejscu, no to już kanalizacji deszczowej się nie da. Kanalizację deszczową musimy rozpocząć od tego miejsca, gdzie się kończy obecna, czyli od dołu. A jak na pewno dobrze wiecie, od dołu, od miejsca, gdzie kanalizacja ze starego osiedla się kończy, aż do pierwszych zabudowań, no to mamy do pokonania dosyć duży, można powiedzieć, bezużyteczny odcinek. Ale bez pokonania tego odcinka my nie jesteśmy dalej tego kontynuować na drogach. Także ale to w taki sposób.
Ja mam takie pytanie, jeszcze wracając do oświaty. Przy zmianach teraz, jakie zostały poczynione, czyli gimnazja do likwidacji, znowu przywrócenie podstawówek, no na pewno były pisma, to było w telewizji głośno o zachowaniu gimnazjum i tak dalej. Czy możemy spróbować w tym kierunku i tu wykorzystać posłów naszej ziemi, bądź tymi, którzy się interesują naszymi ziemiami, naszymi terenami, obecnej władzy, i wystosować takie pismo do nich, aby jednak zachować te subwencje takie, jakie są na dzisiejszych zasadach, a dać bynajmniej ten rok przejściowy czas na przygotowanie się gminom takim jak nasza, bo myślę, że jeżeli tutaj, nie wiem, wykonacie jakieś telefony do gmin ościennych, które też będą się z tym borykać, no to jakiś głos wspólny można byłoby wystosować, tak mi się wydaje, no bo tutaj jest jednak 700 tysięcy różnica, no to jest kolosalna dla naszego budżetu oświaty, gdzie nie wiem ile, to jest 10% ponad chyba różnicy, jak się nie mylę. I tak nagle z roku na rok takie decyzje, no to dla nas to są większe problemy niż zmiany gimnazjum na podstawówki.
Tylko to nie są właśnie efekt przeprowadzanej reformy, te nasze przewidywane na razie problemy związane z finansowaniem oświaty, tylko to jest...
Cała zasada, żeby jakiś głos był nasz gdzieś reprezentowany.
To jest zasada związana z naliczaniem na naukę języka niemieckiego. To jest wyłącznie, można powiedzieć, praktycznie ta przyczyna. I tu przychylności raczej jest z obecnej władzy, bym się się nie spodziewam.
Prawda statystyczna jest taka, że myśmy przez ostatnie kilka, kilkanaście nawet lat jako wyjątek tak naprawdę, jeżeli chodzi o skalę krajową, udawało nam się finansować tą oświatę z subwencji oświatowej. Od lat inne samorządy pokazywały to, że dopłacają do subwencji do oświaty 10, 20, około 30%. Nie? Także obawiam się, że odpowiedź była dokładnie taka i tak macie taką średnią jak inne samorządy.
Na takie same zasady.
To jest trudniejszy temat, jak mówię, z tą oświatą, generalnie z liczeniem tych wag, bo kuriozalnie wychodzi na to, że my najwięcej tak naprawdę straciliśmy na jednej szkole gdzieś tam. Na największej szkole i wychodzi na to, że w tej szkole, gdzie jest najwięcej uczniów, gmina straciła najwięcej subwencji, bo wrócimy do tej dyskusji chyba nie
dzisiaj,
ale finansowo wygląda tak, że na gimnazjum Grzegorzowicach straci z tych 900 tysięcy, jakieś 500-600 tysięcy to jest strat na szkole w Grzegorzowicach. Absurdalnie można powiedzieć, że wzrost liczby uczniów w tej szkole spowodował to, że dostaje mniej pieniędzy. Tak, niestety taki jest sposób finansowania tej subwencji. Ja wam to, znaczy, może kojarzycie, ja to kiedyś przedstawię w sposób bardzo taki już tabelaryczny i pokażę, jak przekroczenie liczby uczniów nawet o jedną sztukę może zadziałać w taki sposób, że otrzymuje się subwencję mniejszą 300 tysięcy na szkołę. Uwagi na naukę języka niemieckiego, to już tak też jeszcze do tego dojdę, są takie sposób liczone, że rzeczywiście największą dofinansowanie się otrzymuje na ucznia w mało licznej szkole, tak? Zakładam, że to jest do 60 uczniów to jest waga na przykład 1,3. Do 80 uczniów to jest waga 1,0. A powyżej 80, który się znalazł w Grzegorzowicy, jest 0,2. Także proszę zauważyć przeskok. Mamy 1,3,1, a przeskoczenie ucznia o 1 dalej powoduje nam spadek na o 80% kwoty subwencji.
Jeszcze jakieś pytania?
Skargi, ale szczerze mówiąc, myśmy o tym, to panu mogłem powiedzieć, myśmy o tym już mówili, tylko żeśmy nie podejmowali jak się tak naprawdę do tej decyzji. Pamiętam, jak byłem jeszcze przewodniczącym komisji, parę lat wcześniej, myśmy to widzieli, zresztą członkowie komisji to widzieli też, że ta subwencja zwykle tylko na nauczanie języcznego. Niemieckiego szkoła sięgała nawet milionami 100 tysięcy, około powiedzmy. I te wahnięcia już się wtedy pojawiały, ale one nie były tak dotkliwe gdzieś tam. To 50 tysięcy, 70 tysięcy. I te wagi też się zmieniały na to. Z czego to wynikało? Pan Panią też mówił, no my nie mamy na to wpływu. Jak są te wagi określane, może się zmienić na to. I teraz właśnie to nastąpiło. Ale widzieliśmy, ja przynajmniej sobie zdawałem sobie sprawę, świadomie o tym mówię, że jeżeli kiedyś drastycznie ministerstwo takie wagi wprowadzi, które tam nie będzie to warunek konsekwencji, my możemy stracić właśnie pół miliona pieniędzy. Teraz to chyba jest problem i stoi przed problemem. I ma pan rację, panie Wątku, że bo ja mam znajomych wielu gmina nauczycieli i miasta, oni tam mówili, no to jak się tak gadujecie, że mam to subwencję straszne, dawno musimy szukać innych oszczędności, tylko się chcę na miasta, ale żeby dopłacać, bo inaczej nie jesteśmy w stanie funkcjonować. A nas to dotyka, jeśli tak będzie, ale wygląda, że już będzie w tej chwili. My stajemy w tym momencie nieprzygotowani. I będziemy musieli znaleźć to więcej panu deklaracji z innych zadań. Bo zdrowie, oświata, opieka społeczna, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wiedzieć, co mówimy. To jest właśnie to, co mówię. To jest właśnie to, a co jedynie mogliśmy zrobić? Przyszedł pan wójt wie, pan skarbnik wie, który jest na to. Modyfikując sieć, mieszkając na tę formę z gimnazjami, z strukturami itd. A to mówię, też wolę zrobić. Chociaż mogliśmy, być może, nie wiem, znaczy co, mogliśmy do tego jakimiś małymi kroczkami zmierzać. Żeby się tego uszczyć.
To znaczy tu akurat zadziałałoby to, panie Stefanie, troszkę odwrotnie, bo modyfikowanie sieci wtedy, kiedy ta subwencja była, powiedzmy, dobrze, korzystnie dla nas naliczana, jeżeli byśmy to zrobili, co teraz zrobiło ministerstwo jak gdyby za nas, no to ten problem 700 tysięcy czy miliona w budżecie mielibyśmy automatycznie w tym momencie, kiedy byśmy dokonali tej modyfikacji. Dokonując modyfikacji oczekiwalibyśmy korzystniejszej sytuacji finansowej. Przeprowadzenie jakiejkolwiek wcześniej modyfikacji w naszej strukturze oświaty doprowadziłoby do tego, że już 2, 4 lata czy 5 lat temu mielibyśmy tą sytuację, co jest teraz. Czyli nie, żebyśmy mieli dalej na utrzymanie oświaty tą samą kwotę subwencji, mielibyśmy ją znacznie mocniej okrojoną już znacznie wcześniej.
Takie jest istniało na pewno. I tutaj ja nie stawiam tego jako zarzut, żebyśmy jasno się rozumieli. Zastanawialiśmy się nad tym i ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję, bo to była decyzja poważna, strategicznie poważna. I ja to sobie zdaję sprawę, co Państwo mówi. I mało tego, mamy nieprzewidywane. W jakim kierunku polityka państwa pójdzie w ministerstwo, nie wiedzieliśmy w końcu. Ale jak powiedziałem, być może, bo musimy już próbować, jakby się organizować siatkę szkół, albo w której mamy. Teraz mamy ten problem i będzie ten problem przez następne lata.
Znaczy to nie, że istniało ryzyko wtedy takiej sytuacji, o której mówiłem, to była pewność, że tak to zadziała. Ryzyko to mamy w tym roku, bo wchodziliśmy, i to też tutaj o tym żeśmy mówili, wchodziliśmy w rok, kiedy za reorganizacją w strukturze oświaty najprawdopodobniej pójdzie także reorganizacja naliczenia subwencji. Przedtem, o ile w oświacie była stabilna sytuacja, sposób naliczania subwencji był w jakiś sposób przewidywalny. Obecnie, w bieżącym roku, ze względu na te reorganizacje, sposób naliczania subwencji, granice, wagi, nie było to przewidywalne i raczej trzeba było się z tym liczyć, że w taki sposób to zadziała. I najprawdopodobniej tak to będzie, ale to mamy do marca jeszcze. Odroczone trochę problemy.
Najgorsze jest to, że tak naprawdę należy się spodziewać zmian jeszcze przez najbliższe 2 lata. Dopóki system oświatowy się nie dokształci do końca, to do momentu wygaszenia gimnazjum na pewno będą ruchy w zakresie zasad finansowania i tych wag na nauczanie w szkołach i gimnazjach. Może przez najbliższe 2 lata może być
różnie. Takie zawirowania będą.
Jeszcze jakieś pytania? Ja bym jeszcze miała, panie wójcie, odnośnie tych opłat za śmieci. Czy to dzisiaj będziemy dyskutować, czy nie? Taki wielki wzrost.
To znaczy musimy, czy nie ma, czy ktoś chce to dyskutować, czy nie. Jest projekt później uchwały dotyczący o wzroście z 8 na 12 zł. Jest projekt uchwały opłaty i zasada, która nam nakazuje równoważenie wydatków z dochodami po obliczeniach. Nie da się innej stawki niż 12 zł ustalić, a niepodjęcie tej uchwały spowoduje, że będziemy mieli, czy będziemy mogli mieć problem z poinformowaniem mieszkańców, czyli z wywiązania się jako urząd z obowiązków, jakie na nas ustawa nakłada ze względu na informowanie mieszkańców o wysokości stawki, jeżeli ona ulega zmianie.
No bo chodzi mi o to, że jak żeśmy ustalali stawki ostatnie, były też takie ankiety wśród mieszkańców roznoszone odnośnie zagospodarowania w danym domostwie odpadów zielonych. I wszyscy, żeby były opłaty niższe, deklarowali, że mają kompostowniki. A teraz, jak ja to widzę, ci, co deklarowali, że mają kompostowniki, to wystawiają tyle tych worków, że nie można do danej chałupy nawet wejść. I to zwiększyło też te opłaty. I teraz by się trzeba zastanowić, że ci, co wystawiają, nie chce albo płacą 2 złote za worek, jak to chcesz mieć zabrane, albo to, jakżeś w ankiecie pisał, że masz kompostownik, to se to zagospodarujesz. Czemu ja mam za kogoś płacić?
To znaczy tu na ten wzrost wpływają 2 czynniki. Jeden, no to jak widzimy, nie trzeba było długo czekać, to jest decyzja z poprzedniej sesji, czy sprzed 2 sesji, czyli rezygnacja z lokalizacji Przoku tutaj w Rudniku i jak gdyby odroczenie budowy Przoków o ileś tam lat do tyłu. I to powoduje brak możliwości przez Radę Gminy modyfikacji sposobu odbierania, o którym akurat tutaj mówimy, odpadów zielonych w szczególności, które są największym problemem. Także to są te dwie przyczyny, które powodują taki wzrost, niezależnie już od wzrostu, który wynika z inflacji, z kosztów pracy i tak dalej, ale z takich naszych, na które mamy wpływ, no to są te dwie przyczyny. I na jedną i na drugą mamy wpływ, ale na ilość odbieranych odpadów w taki sposób nie mamy możliwości, gdyż odpady zielone, trawa czy wszystkie inne bioodpady ogólnie, segregowanie, kwalifikowanie danego mieszkańca, czy segreguje te odpady albo nie, to jest albo kompostownik, albo worki brązowe. I robienie to albo w jeden sposób, albo w drugi sposób, dany mieszkaniec wywiązuje się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa i nasz regulamin. A my nie możemy inaczej ułożyć regulaminu, niż to nakazuje ustawa. Czyli my nie możemy wprowadzić takiej zasady, kto posiada kompostownik, to ma płacić więcej. Albo kompostownik, nie. Albo oddaje.
Kto posiada kompostownik, to mniej. Ja też mam koszty posypywać to, żeby to mi spróchniało i tak dalej. I jeszcze płacić za to.
Tak, ale przepisy zupełnie. Ja mówię jak przepisy. Nie jak zdrowy rozsądek mówi, tylko jak mówią przepisy. Oddanie biodegradowalnych zielonych w worku brązowym albo na kompostowniku, dla przepisów jest to to samo. Dla przepisów jest to to samo, dana osoba segreguje odpady. I koniec. Nie mamy z innych powodów możliwości ograniczania ilości oddawanych worków i tak dalej. Moglibyśmy to robić posiadając jakieś inne możliwości, ale my takich możliwości nie mamy, a prawo nam nie daje wprowadzania jakiejś dodatkowej opłaty za takie działanie.
Ja rozumiem, bo jak ja mam kompostownik, to też to segreguję, ale nie nakładam kosztów za wywóz. A ci nie dość, że nie mają kompostownika, to jeszcze my musimy ich finansować.
No ale takie jest prawo. My tu nic nie zrobimy. Prawo nam nie daje żadnych możliwości.
No nie, ale jak segreguję sobie to i w własnym zakresie, to zużytkuję, bo kompostownik potem se zużywam w własnym gospodarstwie, no to przecież nie mogę płacić za wywóz śmieci.
Jedyne co, to możemy ograniczyć ilość odbieranych worków, ale musimy mieć przok.
Dokładnie. Słuchaj, że mają limity, ale mają przok. Tu nas skompostować można wszystko, ale niekoniecznie każdy chce kompostować kwasy, które się będą potem zsiewały. To by chętnie wystawił, albo zamiast do przodu. Niewiele można
sprawa, ale cały czas patrzy się przez matykę poszło do rodziny. No to trafię do rodziny w Rominie kompostowników było najbliższego sensu. Myśmy nawet próbowali coś takiego zrobić, się w ogóle nie skończyło. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że się z panem tego zgadzam, odnośnie skłonności do zniszczenia dwaj. Tak naprawdę główny wniosek to na nutę z ilość śmieci, którą my wstawiamy. Jeśli sobie przejrzeliście tej analizie, którą byliśmy w ramach tej digitalizacji, my jesteśmy grupą powyżej średniej krajowej odnośnie przekazywanych odpadów do wersji, tak? A to, żeśmy przekraczali z naszej.
Pierwsze pytanie brzmi, czy istnieje jakiś wpływ na cenę w zależności od selekcjonowania, czy selekcji tego, bo być może jeden z problemów to, że my nie mamy rozpatrzenia tego systemu selekcji. Czyli kwestia uświadamiania ludzi o tym, że im mniej weźmiesz opakowań, które się nie degradują, które im mniej tego posługujesz, tym niestety zapłacisz więcej. Bo do tego też się to sprowadza. Inna sprawa jest taka, o której się nam nie mówi, ale prawda jest też taka, że starają się podwyższyć cenę śmieci na tyle, żeby się zaczęło wreszcie opłacać spalać te śmieci. Bo jest dążenie do tego, żeby tworzyć duże spalanie i wymusić na gminach, żeby tak na tyle były wysokie podniesione ceny, żeby po prostu w tej cenie się odpadły, nie żeby się na siebie zainteresowało. To wszystko ma decyzję, które jest o wiele więcej na tym. Na co musimy robić? Wszystko możemy robić akcję uświadomienia, co spróbować bardziej szybko selekcjonować te śmieci. I możemy ewentualnie dążyć do wprowadzenia ulg. Możemy różnego rodzaju ulgi, oczywiście w ramach obowiązków takich, trzeba byłoby dopiero zrobić analizę, jakie ulgi my tu możemy wprowadzić dla tych mieszkańców, którzy będą na przykład z tymi odpadami zielonymi. Tak, trzeba teraz rozgraniczyć odpady, bo na przykład odpady kuchenne też są wielkie. Nie każdy może je wprowadzić do Polski.
No ale ja raz wystawiałam kuchenne, to mi ich nie zabrali, bo kuchennych nie zabierają. No nie. No nie. Brązowym tym, kuchenne odpady. No ale nie wzięli.
To znaczy się tak, że wydaje mi się, że do tych śmieci, no, sytuacja chyba wszystkich nas zaskoczyła, aczkolwiek te działania, jakie tu po prostu odwrotnie zostały narzucone, że najpierw potężną komasacja, że tylko duże firmy mogą odbierać te śmieci, to spowodowało, że te lokalni, jak powiedzieć, firmy zbankrutowały po prostu. No i jak widzimy, że tylko jedna firma startuje w przetargu, no to już jest jedna podpowiedź. Program czy jak mówię, regulamin też uchwalaliśmy kiedyś i przy szczytnym założeniu, bo koszty były zupełnie inne, nieograniczone ilość oddawania śmieci po to, żeby te śmieci nie były wyrzucane gdzieś tam po bokach. No, wydaje się wszystko, że powinny być te śmieci tańsze, bo nawet wymiany pieców na ekogroszki i tak dalej powoduje, że tych ton tego popiołu jest mniej niż było w zeszłym roku, załóżmy. Ich więcej na pewno już nie będzie jako tako objętościowo czy wagowo tych popiołów. Nie? A mimo to, przez to, że tylko jedna firma wystartowała, no to zrobiła co chciała.
Ale nie jest zmowa jakaś, że tylko jedna
ceny za te śmieci, no to wiadomo, że ludzie nie będą zbytnio zadowoleni, ale nie może być też przyzwolenia ze strony gminy na to, że osoby, które pracują gdzieś za granicą, że oni nie będą płacić, bo ich nie ma. No dla mnie to jest niedopuszczalne. Nie może być taki komunikat z gminy, że a jeżeli pracujesz za granicą, to nie musisz płacić. Bo skoro ta przysłowiowa umma, którą o 800 zł musi płacić, to chyba te osoby, które pracują za granicą, mogą zapłacić ta cena. Ale Artur, jak ja tak chcesz, to pokaż mi miesiąc, który ma urlop i gdzie jest zadeklarowany, że jest na miejscu. Bo na pewno jest miesiąc w domu 100%, a nie wierzę, że ktoś się zadeklaruje na ten miesiąc. Także tu uważam, to nie może być pobłażania, bo przez to, że będziemy nim pobłażać, to będziemy tam przy sobie umarł jeszcze złotówką dodatkowo obciążać. Bo jak nawet żeby, ja nie mówię, że karać w jakiś sposób, ale po prostu taki sygnał musi iść od gminy i z samego założenia wydaje mi się, że 70% tych ludzi powie, co przez gańba, dobra, będę płacił, bo jeszcze ktoś przyjdzie i będzie wstyd. I w tym momencie w budżecie całkowitym może się okazać, że płynie znowu jakieś 20 czy 30 tysięcy więcej.
Jak jest teraz przetarg? Czy cena za stronę przesegregowanej w segregowanej ludzi jest niższa niż za nieprzesegregowanych?
To znaczy przetarg jest na całość, odbiór od nieruchomości na zagospodarowanie wszystkich odpadów. Przetargu nie ma takiego kryterium, nie ma takiej rubryki segregowanej, niesegregowanej. To jest ogólnie na funkcjonowanie całego systemu.
To cały czas poruszają, że oni by woli to właśnie segregowane, to było pytanie. No, jak zawsze mówili.
Było no, nie, tak to nie działa.
Ale
tak to
nie działa.
Tak to nie działa.
Ja wiem, że tak nie działa, ale nie zmienia faktu, że skoro nie ma przetargu rozbicia, że za niezastosowane jest większa cena, a zastosowana jest niższa przy odbiorze, no to jaki jest interes, żeby je wprowadzić na cenę?
Firma, żeby zrealizować, tutaj jest zabezpieczenie i to nie ma, są przepisy, jest ustawa, są do odzysku, procenty, jakie muszą być wykonane na tym wszystkim, segregowanych, niesegregowanych, plus nasz regulamin. To jest tyle różnych zabezpieczeń i tyle innych różnych norm, że to akurat, co tutaj było wspomniane, to ma niewielki albo żaden wpływ na cenę i na sposób
otwierania. Ale jest taki, że
no raczej nie mamy. Jak już to są sporadyczne rzeczy. No,
i teraz jeszcze jedno moje pytanie. Czy ma wójt taką wiedzę, że ci, co z Niemiec przyjeżdżają tu na okres wakacji, deklarują i chociaż za ten jeden miesiąc za te śmieci płacą?
Są takie przypadki.
Sporadycznie na pewno.
Sporadycznie też na pewno.
Dlatego mówię, że to jest takie, no trzeba to uszczelniać, nie?
Ja mam akurat tylko są większość w Niemczech, a śmierci no. Cały czas płacą, na przykład. No, no, jest, no, ale cały czas płacą.
Ale jak to w ogóle jest, no jest ewidencja ludności. Rzeczywiście to ludzie płacą za śmierci, no bo tak z doświadczenia wiem, no tu się rodzi dziecko, tam się rodzi dziecko, a nie wierzę, że tak zaraz wracą na gminę zgłosić, że następny się tam członek
rodziny no,
jak
to jest to to znaczy do ilości ludności zameldowanych w Medzunkach mamy 5000 troszeczkę, niecałe 5100, a deklaracji mamy 4000. Taka jest różnica.
To znaczy z tymi urodzeniami to może jest tak, że kiedyś go przyjdzie i zamelduje, bo musi, ale to płaci, chociażby się urodził 30 na przykład października za cały październik.
Czyli musiał myśleć naprawdę do określonego urodzenia, bo ja w tym czasie nie mogę skończyć, można kogoś wymeldować, żeby nie płacił za
to, tak? Nie, to nie ma, to przepisy ani takiej możliwości nie ma prawnie. To jest jeden element i tego, co powiedziałem, nie odbierajcie tego, że to gdzieś ten system jest nieszczelny, że jest taka różnica między 5000 a 4000 i 1000 osób, które mieszka na terenie gminy Rudnik nie płaci. To nie ma takiej sytuacji. Dla przykładu chociażby tylko Gamów, gdzie osób zameldowanych jest blisko 500, a z tego, co że tak powiem, na kolędzie jest, to jest nas 360. Czyli w samym Gamowie jest ponad setka ludzi mniej, różnica między zameldowanymi a tymi, którzy faktycznie mieszkają. A my możemy naliczyć nie według meldunków, tylko według faktycznie zamieszkałych. I to jest tutaj też do tych, którzy pracują na zachodzie na przykład i przyjeżdżają na weekendy. W jaki sposób to sprawdzić? Musiałby być sołtys, sąsiad, który dosłownie zadenuncjuje, powie, że jest i tak dalej, dana osoba. Bo jak my to mamy sprawdzić, kiedy my możemy to sprawdzać, czy ktoś mieszka, czy nie mieszka i w ciągu tygodnia. No i my musimy powiadomić, no może my musimy powiadomić 7 dni wcześniej, że przyjdziemy na kontrol, że sprawdzimy i my możemy to robić poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Oni najczęściej są ludzie, których nie ma. Jak my przyjdziemy do domu, chociaż będziemy cały dzień przed tymi drzwiami od poniedziałku do piątku koczować, to tam nikogo nie przybędzie. nikogo nie przybędzie praktycznie. A w sobotę co drugi tydzień ktoś przyjeżdża. I w jaki sposób sobie wyobrażacie tutaj, bo my możemy decyzją nałożyć na kogoś. Tylko tą decyzję, no muszą być podstawy, żeby tą decyzję dać. Taką decyzję każdy, kto ją dostanie o obciążeniu tej osoby, która pracuje na zachodzie, dostanie, zaskarży ją do SKO i ona będzie uchylona na 99,9%. Także...
No dobrze, jeżeli...
Nie ma takiej możliwości. Ciężko znaleźć. Ciężko znaleźć.
To by musiały być stare przepisy. Stare przepisy prawidłowe można
znaleźć.
Ale dlatego mówię, że przy, załóżmy, bo na pewno będzie jakiś tam musi być powiadomienie mieszkańców o wzroście, żeby zawrzeć taką informację, że nie chcę powiedzieć, czy słowo nakazuje, czy coś płacenia się wszystkim mieszkańcom przypomina, po to, aby po prostu no, w jakiś sposób trzeba ująć to, żeby nie obciążać tych najsłabszych, tylko po prostu niech każdy solidarnie płaci. Bo jaki problem jest, jeżeli ktoś zarobi, nie wiem, 5 tysięcy złotych, żeby te 14 złotych zapłacić, czy 12?
Może nawet w tym sensie to napisać, że będzie taki wzrost, żeby nawet sąsiada,
który
pójdzie
i powie, żeby to było, żeby sumi trafić, nie wiem.
A żeby to było na przykład od zameldowanych.
No ustawa mówi od mieszkańca.
Przepisy zabrania.
Ale jak jest w Niemczech? Mój chłopczy tam zameldował, to zaraz dostał. Opłata za radio i telewizja, opłata za sieć i za wszystko. Za wszystko.
Ale zmienię się
na przepisy. To znaczy się, bo podejrzewam, że gdyby mieliśmy taką świadomość przed przetargiem, że to będą tak potężne koszty, no to możemy najpierw regulamin by w jakiś sposób przerobili możliwie.
Ale stawki podali przecież, nie?
Co?
Przecież firma podała stawkę.
Ja obecnie, po przetargu wiesz stawkę, jak robimy.
Każde modyfikowanie regulaminu na jakieś inne, bo nie wiem w jakim kierunku byśmy mieli iść przy modyfikowaniu regulaminu, ale na moją wiedzę każde modyfikowanie regulaminu spowoduje jeszcze wzrost kosztów.
Ale muszę powiedzieć, że nie można o wszystkich, tak mówić, bo mój syn też na przykład ze mną pracuje i płacę za niego. Każdy, który mówi o urodzeniu dziecka, zajmuje, dosyć tak sprawdza, bo ja mogę wnuczki nie za, od razu nie zgłosiłam i płaciłam 3 miesiące wstecz, bo nie...
Ja mówię, to...
Nie, to jest według aktów, bo potem trzeba dokumentować.
A jeżeli chodzi o tą umę, to ta umma, jeżeli topi budynek jednorodzinny, to ona tyle oddaje tego żużlu, jak ktoś, kto gdzie zamieszkuje 6 osób i zapłaci za te śmieci. No, także to jest takie i tak, na dwoje babka wróżyła.
No nic, mamy, pogodalimy
się. Wszystkie systemy mają...
Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie...
No o długu pasowałoby, żebyście...
I o długu jeszcze chcę powiedzieć.
No ale to trzeba. Jak my to... Budżet my i teraz
to jest do projektu.
No,
ale WPF...
Jaką przerwę?
Przerwa. Przerwa.